Dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednym z najmniej przyjemnych uczuć, jakie chyba nam tutaj na ziemi towarzyszą. Jest to czekanie. Oczekiwanie na coś. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się nad tym tematem, ale jak gdzieś Duch Święty położył ten temat na moje serce i będziemy mówili o konkretnym aspekcie tego oczekiwania na Boga, to zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz, że Biblia jest przepełniona tym. Biblia, nasze życie, jeżeli spojrzysz na swoje życie, jesteś od jakiegoś czasu naśladowcą Jezusa Chrystusa, tego oczekiwania w twoim życiu naprawdę jest bardzo dużo. Jeżeli nawet popatrzymy na Słowo Boże, to w Hebrajczyków, 6 rozdziale, 12 wersecie czytamy, że przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy obietnicę. Nie przez samą wiarę, ale i cierpliwość. A po co komu cierpliwość, jeżeli nie musi oczekiwać, jeżeli nie musi na coś czekać? Co więcej, już w samej definicji wiary mamy napisane, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czyli jesteś w miejscu, kiedy spodziewasz się czegoś, ale tego jeszcze nie ma i wierzysz, że kiedyś to się wydarzy. A okres między jednym punktem a drugim jest niczym innym jak oczekiwaniem. Pójdźmy dalej. W 2 Koryntian 12:12 jest napisane o tym, o znamionach apostolstwa. I czytamy tak. Paweł mówi o sobie, znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości, znakach, cudach i przejawach mocy. O znakach, cudach to pewnie już każdy wymyślał, tak, że to jakieś są znamiona apostolstwa, ale cierpliwość? Zdziwiło mnie to, kiedy znalazłem ten fragment. Kiedy pomyślimy o wszystkich znanych postaciach z Biblii, Abraham długo oczekiwał, aż narodził się Izaak. Dawid od momentu, kiedy usłyszał, że jest powołany na króla Izraela, czekał 40 lat, aż to się wypełniło. Mojżesz, już nawet nie wiem, który okres jego życia wybrać, ale w każdym był etap oczekiwania. Kiedy Bóg powiedział mu, idź wyprowadź mój naród z Egiptu, to pierwsze, co się wydarzyło, to Faraon powiedział nie. I trzeba było czekać, aż wszystkie rzeczy, które Bóg zaplanował, które Bóg przygotował, się dopełnią i wtedy rzeczywiście to słowo stało się ciałem, ale po drodze wcale nie było tak łatwo. Nie dość, że Faraon był coraz bardziej zatwardziały, coraz bardziej niemożliwe się to wydawało, to jeszcze sam naród izraelski stanął przeciwko Mojżeszowi, kiedy z powodu tego, że Bóg chciał ich wyprowadzić na wolność, Faraon zaczął ich coraz bardziej uciskać. Jak sobie pomyślimy o Noe, który dostał słowo, budował arkę i dopiero wtedy, kiedy już ten okres zakończył się, oczekiwania na deszcz, dopiero wtedy ten deszcz spadał. Czy uczniowie 3 lata czekali, aż stanie się ciałem to, co myśleli o Zbawicielu, o tym, który miał przyjść i w pierwszym momencie się nawet zawiedli, bo Jezus umarł. Dzięki Bogu, że tylko 3 dni czekali na zmartwychwstanie, a nie dłużej. A potem jeszcze musieli czekać 50 dni na zesłanie Ducha Świętego, którego przecież Pan Jezus im obiecał. Więc jestem jakby gotowy powiedzieć nawet takie stwierdzenie, że jako naśladowca Jezusa Chrystusa jesteś powołany do oczekiwania. Cały Kościół, o którym czytamy w Biblii, oczekiwał na ponowne przyjście Jezusa. My dalej czekamy. Więc tego jest naprawdę dużo. Ale może się zastanawiasz, no co z tego, no poczekam sobie i już. No spoko, no niektórzy mają takie charaktery, że poczekam i będzie. Jak jesteś bardziej cholerykiem, to pewnie cię od takich sytuacji aż w środku rozsadza, współczuję. Ale tak czy siak, to oczekiwanie nie zawsze jest takie proste. Bo jeżeli gdzieś pierwsza twoja myśl jest taka, no poczekam i już, to najprawdopodobniej jeszcze w swoim życiu nie doświadczyłeś czegoś takiego, że czekałeś, aż Bóg odpowie na rzecz, na którą bardzo, bardzo ci zależy. Jeżeli miałeś takie takie momenty, jeżeli miałeś takie momenty w swoim życiu, to wiesz, że to nie jest wcale takie łatwe, lekkie i przyjemne. A jeżeli ich nie miałeś, to dziękuj Bogu, bo tak naprawdę jesteś w miejscu bardzo dużego Bożego błogosławieństwa. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że najprawdopodobniej jeszcze nie jesteś w miejscu, gdzie niesiesz jakąś dużą odpowiedzialność albo niesiesz ją przez krótki czas. Bo ci, którzy są w miejscu odpowiedzialności, prędzej czy później doświadczą czegoś takiego, o czym czytamy w przypowieściach Salomona 13:12. Że przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. I głównie o tym aspekcie tego naszego oczekiwania chciałbym mówić, bo kiedy coś nas boli, to po pierwsze nie jest to przyjemne, kiedy boli serce, już w ogóle nie jest przyjemne, a jeżeli to jest jeszcze przewlekłe, to już w ogóle nic fajnego w tym nie ma. Ale chcę ci powiedzieć, że ten moment, kiedy właśnie oczekujesz na Boga, że ta sytuacja, kiedy sprawia ci to już może ból, będzie to jedna z największych prób wiary w twoim życiu. I w zależności od tego, jak przejdziesz ten okres, może być to trampoliną do tego, aby Bóg wziął cię dalej. Może być to miejscem, które się stanie twoim sufitem, bo tak naprawdę coś stanie się w twoim sercu, zatwardzisz swoje serce i dalej nie pójdziesz. A niestety najgorsza wersja jest taka, że powiesz: Boże, ja już nie chcę mieć z Tobą nic do czynienia. Niestety, kiedy mamy jakiś taki ból w naszym życiu, diabeł robi wszystko, aby go wykorzystać. I chciałbym właśnie, żebyśmy o tym sobie trochę porozmawiali, jak przejść ten okres oczekiwania. Ten okres oczekiwania, który jest trudny i w kontekście oczekiwania na Boga, bo możemy czekać na różne rzeczy. Ale weźmy ten aspekt oczekiwania na Boga. I co zrobić, aby ten sezon w naszym życiu był taką trampoliną, gdzie Bóg użyje jej, aby pójść z nami dalej. I pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy, będziemy bazować na historii Marty i Marii i wskrzeszeniu Łazarza. Więc otwórzmy Ewangelię Jana. 11 rozdział i najpierw przeczytamy pierwszych 6 wersetów, żeby trochę złapać kontekst. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i Marię, Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni w miejscu, gdzie przebywał. Jest to jeden z mniej przyjemnych fragmentów. Mamy tutaj bardzo poważne oczekiwanie. Marta i Maria wysyłają, w dzisiejszych czasach to by był SMS albo mail, wtedy posłańców, do Jezusa, i to nie jakiegoś tam Jezusa, tylko do Jezusa, który był ich przyjacielem, przyjacielem ich domu. Z prośbą: Panie, przyjdź do nas, bo Twój umiłowany, Jezus nawet nie pytał, o kogo chodzi, wiedział, Twój umiłowany, ten, który jest Ci bliski, choruje. I czytamy w tym tekście, że Jezus pozostał jeszcze na miejscu, w którym był 2 dni dłużej. I to jest właśnie historia tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na nią z punktu widzenia Marty i Marii, bardzo dużego oczekiwania. Oczekiwania na to, że Jezus przyjdzie czym prędzej, uzdrowi Łazarza, uzdrowi ich brata, sprawa będzie załatwiona. Myślę, że takie mniej więcej oczekiwania miały Marta i Maria. Wiemy, co dalej się dzieje w tej historii, że Jezus po tych 2 dniach rzeczywiście idzie do Betanii, do miejsca, gdzie mieszkała Maria i Marta. I przeczytajmy sobie 2 wersety kolejne, 15-16 werset, zrobimy taki skok. I kiedy Jezus już wtedy, i do 18 przeczytamy, wtedy Jezus mówi i raduje się, kiedy już miał ruszać w drogę do Betanii, raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, i to mówi do uczniów, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do Niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie, a Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I pierwsza rzecz, którą tutaj widzę i którą w tym czasie oczekiwania, na którą warto spojrzeć w tym czasie oczekiwania, żeby go dobrze przejść, to jest to, że ten czas, kiedy czekasz na Boga, czy to jest już ten czas, kiedy boli serce, czy jeszcze nie, to jest czas, w którym Bóg ciągle działa. To nie jest tak, że Bóg cię nie słyszy. To nie jest tak, że Bóg o tobie zapomniał. Bóg ciągle działa. A co więcej, Bóg przez ten okres w twoim życiu aplikuje pewną zasadę, którą się kieruje przez całą historię, którą czytamy w Biblii. Że zanim Bóg coś zrobi dla ciebie, najpierw chce zrobić coś w tobie. Jeżeli popatrzysz na swoje życie, to zawsze to było związane z jakimś czekaniem. Albo w większości przypadków to było związane z jakimś oczekiwaniem. Zanim Bóg zrobi coś dla ciebie, chce zrobić coś w tobie. W tym tekście, który czytaliśmy, w 4 i 15 wersecie czytamy, w 4, że Jezus mówi, ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A w 15 czytamy, i raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, pójdźmy do Niego. Jezus tą okoliczność wykorzystał do tego, aby coś w sercach uczniów, aby coś też potem w sercach Marty i Marii się zmieniło. Aby coś się zmieniło. I może zastanawiasz się, dlaczego? Jest to całkiem zasadne pytanie. Bo Bogu nigdy nie zależy na tym, albo może tak, Bogu zależy na tym, żebyśmy poszli dalej. To, co do tej pory z Bogiem przeżyłeś, wszystko dobre, które od Niego doświadczyłeś, jest zaledwie fragmentem tego, co Bóg ma przygotowane dla ciebie w dalszych etapach twojego życia. I w myśl tego, że jeżeli będziesz wierny w małym, duże ci powierzę, Bóg postępuje z nami czasami w sposób, którego do końca nie rozumiemy albo którego byśmy nie chcieli. Może jesteś w takiej sytuacji, że modlisz się długo o to, Panie, zaopatrz mnie. W końcu jesteś Bogiem, który zaopatruje i zmagasz się z problemami finansowymi, z tym, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego. Nie jest to nic przyjemne. Jak jeszcze masz rodzinę, to już w ogóle nie jest przyjemne. Ale może, zanim Bóg cię finansowo pobłogosławi, chce ustawić twoje serce w takim miejscu, że w momencie, kiedy to błogosławieństwo już się stanie faktem, to żebyś ty miał pieniądze, a nie pieniądze ciebie. Bo z Bożej perspektywy, i myślę, że to wszyscy rozumiemy, jeżeli nawet byś stał się najbogatszym człowiekiem na ziemi, ale stracił swoją duszę i swoją relację z Bogiem, to przegrałeś. Okej, to jest taki przykład trochę teoretyczny może. Ale pamiętam w moim życiu, kiedy jeden z etapów, kiedy Bóg mnie uczył i historia nie była przyjemna, naprawdę bolało. Kiedy gdzieś w okolicach studiów był okres taki, gdzie dosyć mocno zmagałem się z grzechem. Bardzo nie chciałem grzeszyć, bo wiedziałem, że zasmucam mojego Boga, a kochałem Go całym sercem. Robiłem wszystko, co mogłem, żeby być wolny od tego, co zasmucało mojego przyjaciela. Przez dłuższy okres czasu się nie udawało. Modliłem się wiele, wiele razy i się nie udawało. Były okresy lepsze i gorsze, ale ciągle był problem. No i można pomyśleć, przecież to jest zgodne z Bożą wolą. To jest zgodne z Bożą wolą, żebym ja nie grzeszył. Bóg jest tym, który obiecuje, że mi w tym pomoże. Ja się do Niego modlę, robię ze swojej strony wszystko, co tylko się da, a ciągle nie ma efektu. A ciągle jest walka i ciągle są upadki. Minął jakiś dłuższy czas i naprawdę bolało mnie serce, bo kiedy zasmucasz kogoś, na kim ci zależy, i nie chcesz tego robić, to nie jest przyjemne miejsce. Ten okres się skończył. Po dłuższych czasach, nie wiem ile to było lat, chyba lat. Ten okres się skończył i ten etap jest jakby za mną. Ale co teraz, jak patrzę teraz na tą historię i na to doświadczenie, które wtedy miałem, to czego mnie Bóg nauczył w tamtym czasie, to jest to, że nawet nie próbuj polegać na własnej sprawiedliwości. Nawet na takiej mikro, Nie próbuj polegać, bo ja jestem Twoją sprawiedliwością. Nawet jak 1000 razy upadniesz, Bóg mnie uczył, ja dalej jestem wierny. Z tamtego okresu pamiętam, że poleganie na łasce Bożej jest dużo skuteczniejsze niż poleganie na naszych wysiłkach, trudach, na próbie zadowolenia Boga. Z tamtego okresu pamiętam, że Bóg mnie akceptuje i nie zaburzy nic mojej tożsamości, niezależnie od tego, co się wydarzy, bo już było tak bardzo na dnie, a Bóg ciągle był wierny i ciągle mnie kochał. I ciągle pozwalał mi do siebie przychodzić i nigdy mnie nie odrzucił, mimo że po raz któryś znowu nawaliłem. W tamtym momencie moja tożsamość jako dziecka Bożego bardzo mocno się ukształtowała. I to wydaje owoc aż do tego momentu mojego życia. I to jest fundamentem, od którego mogłem odbić się dalej i pójść z Bogiem w kolejne i w kolejne rzeczy. Że kiedy znowu coś się wydarzyło, z czego nie byłem dumny, które zasmuciły znowu mojego Boga, już nie było walki o to, czy Bóg mnie znowu przyjmie. Nie było walki o to, czy znowu wysłucha mojej modlitwy, ponieważ już wiedziałem, że On taki jest i że moja tożsamość dziecka Bożego nie zależy od tego, czy mi się uda, czy nie, ale od tego, że On jest wierny. I kiedy sobie popatrzymy na tych wszystkich bohaterów, o których wspomniałem, Bóg miał zawsze cel dla ich życia w momencie oczekiwania. Dawid musiał nauczyć się być królem. Chociażby uczniowie, kiedy oczekiwali, aż Mesjasz się objawi, to był moment, kiedy tak naprawdę poznawali Boga, jakim On jest naprawdę. Znali Boga ze Starego Testamentu, ale jak czytamy, dopiero w pełni Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie. I było to objawienie zupełnie inne, niż oczekiwali wszyscy ludzie w tamtych czasach. Mesjasz był zupełnie inny, niż spodziewali się wszyscy ludzie 2000 lat temu. I ten okres był po to, aby ugruntować uczniów. Więc to jest pierwsza rzecz w tym czasie oczekiwania, że popatrz na to, że Bóg używa tego czasu, jeżeli tylko jesteś przy Nim, bo On współdziała ze wszystkim, którzy Go miłują ku dobremu. I On używa tego czasu, aby zmieniać coś w tobie też. Druga rzecz. Już czytaliśmy ten fragment. 17-18. Tutaj historia jest taka. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł już Łazarza od 4 dni w grobie, a Betania była blisko Jerozolimy około 15 stadiów. To jest po prostu okrutne. Jezus, który miał przyjść uzdrowić Łazarza, poczekał, jakby nie zareagował od razu. Kiedy dotarł na miejsce, okazało się, że Łazarz od 4 dni jest w grobie. I jeszcze jest komentarz, a przecież miał blisko. Super. I myślę, że dziewczyny, Marta i Maria, spodziewały się, to nasz przyjaciel przyjdzie zaraz, załatwi sprawę i będzie po wszystkim. I kiedy myślę o naszym życiu w dzisiejszych czasach, często doświadczamy albo pojawia się w naszych głowach takie myślenie: Boże, przecież Ty jesteś. Boże, przecież Ty możesz. Przecież Ty jesteś w stanie zrobić to i to, żeby sprawę, z którą się zmagam, właśnie załatwić. Dlaczego tego nie widzę? Dlaczego ciągle czekam i sprawa jest niezałatwiona? Przecież mogłeś, a teraz jest jeszcze gorzej. I nie wiem, czy doświadczyłeś tego w swoim życiu, niestety też miałem okazję, a może stety, że kiedy masz obietnicę od Boga, masz pełne prawo, żeby oczekiwać, że coś się dzieje, że coś się wydarzy. Czekasz na to z wiarą, wiernością, jakby zrobiłeś ze swojej strony wszystko, o co Bóg mógłby cię poprosić. I czekasz, powiedzmy tak jak w tym przypadku, na uzdrowienie. I czekasz, czekasz, czekasz i zamiast sytuacja być lepsza, to jest gorzej. Czekasz na jakąś rzecz w swoim życiu i zamiast według Bożego Słowa sprawa miałaby się rozwiązać, to jest tylko gorzej. To często gdzieś w różnych kazaniach możecie słyszeć jako okres śmierci obietnicy. Zazwyczaj, kiedy już tak jest, to wszyscy mówią, jesteś kroczek od tego, aby Boże Słowo się zrealizowało. Tylko trzeba ten okres przejść, a to jest chyba najtrudniejszy. I w tym okresie To, o czym, co jest największym zagrożeniem dla nas, to jest to, że nasze serce zatwardzi się na Boga. Biblia mówi o zatwardzeniu serca. I kiedy rzeczywiście jest sytuacja, kiedy sprawia ci coś ból i wiesz, że trochę Bóg mógłby to, że Bóg mógłby to załatwić, a tego nie robi, to jest moment, kiedy jest ryzyko i diabeł będzie cię zachęcał do tego, abyś zatwardził twoje serce na Boga. Co to znaczy? Jakbyśmy popatrzyli jakby w oryginał, w język grecki, hebrajski też, co znaczy zatwardzić serce, to w greckim jest to zbitek takich dwóch, to są dwa słowa i one tłumaczą się jako sklerokardia. Sklerokardia. Sklero można skorzystać jak skleroza, a kardia serce. Czyli serce, które zatwardza się, to jest serce, które zdecydowało się nie pamiętać o tym, co Bóg dla ciebie zrobił dobrego już w przeszłości. Serce, które ze względu na ból, który teraz przeżywa, zdecydowało się zapomnieć o wszystkim, co Bóg zrobił, o wszystkim, o tym, jaki jest Bóg, jak go doświadczyłeś w swoim życiu. Myślicie, że to niemożliwe? Jak byłeś w takim miejscu, gdzie rzeczywiście przewlekło oczekiwanie stwarza sercu ból, jest to możliwe. Nawet jak jesteś długim wierzącym, bardzo możliwe, że będziesz miał pokusę, żeby po prostu tak zrobić i powiedzieć: Boże, dość. To może być na różnym poziomie. Może być tak: dobra, Panie, ja Ci dalej wierzę, ale ja Ci wierzę, że mnie zbawisz. Ja wiem, że to jest niepodważalne, ale już więcej Ci nie zaufam. Już dalej będę żył po swojemu. W sensie własnymi siłami. Własnymi siłami będę uprawiał chrześcijaństwo, bo na Tobie nie mogę polegać, na przykład. Czy cokolwiek innego. I żeby tego miejsca uniknąć, albo przejść ten okres, to chciałbym, żebyśmy weszli dalej w tą historię i zobaczyli, co możemy zrobić. Ale zanim to jeszcze fragment z przypowieści Salomona, 19 rozdział, 11 werset chciałbym przeczytać. Bo to jest pierwsza rzecz do tego, żeby nasze serce nie popadło w zatwardzenie wtedy, kiedy taka sytuacja się wydarzy. Przypowieści chyba jest... O, dałem ten tekst. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Po pierwsze mamy tutaj, że człowiek roztropny to człowiek cierpliwy. Myślę, że temat do zastanowienia, ale chodzi mi głównie o tę drugą część wersetu. Że chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. I pierwszą rzeczą, żeby twoje serce nie zostało zatwardzone, żebyś go nie zatwardził, czy to w relacji do Boga tak naprawdę, czy w relacji do ludzi, którzy może cię skrzywdzą, to jest to, aby w momencie, kiedy jest dobrze, funkcjonować w kulturze przebaczenia. W kulturze wybaczania. Zapominać o krzywdach. Bo gdy długo czekasz na Boga, to możesz mieć wrażenie, że Bóg cię właśnie skrzywdził. I jeżeli przez twoje wcześniejsze życie, kiedy byłeś w miejscu wygodnym, w miarę bezpiecznym, nauczyłeś się wybaczać, przyjdzie ci to dużo łatwiej w momencie, kiedy będzie ciężko. A dalej już do naszej historii wracając. Od 21 wersetu będę czytał. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie twój brat. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzecze mu: tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła. I pierwszą rzeczą, którą tutaj widzimy, i to jest pierwsza wypowiedź Marty, nawet jest z wykrzyknikiem: Panie, gdybyś Ty tu był, nie byłby umarł brat mój. Najgorszą rzeczą, którą może zrobić w takim trudnym czasie, to jest obrazić się na Boga. Jeżeli czujesz ten ciężar i masz jakieś takie poczucie żalu co do Boga, ta wypowiedź Marty jest ewidentnie co najmniej z żalem, jeżeli nie z pretensją. Powiedz o tym Bogu. Nie próbuj tego załatwić sam we własnym sercu. Powiedz o tym Bogu. Po prostu z Nim o tym porozmawiaj. Nie obrażaj się na Niego. To jest pierwsza rzecz. A druga, którą widzimy w całym tym tekście, to jest coś, co w krótszej formie można by przeczytać w psalmie 138. Tam jest taki dosyć znany fragment, że Bóg wywyższył swoje imię i swoje słowo ponad wszystko. Imię swoje i swoje słowo wywyższył ponad każdą sytuację i ponad każdą okoliczność, która jest w twoim życiu. I na tym możemy polegać. I w 22 wersecie czytamy, Marta wyznaje swoją wiarę. Mimo żalu, mimo bólu, który właśnie jakby omówiła z Jezusem, w 22 wersecie wyznaje, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Marta mówi to, wyznaje to, czego się dowiedziała o Bogu, o Jezusie tak naprawdę. Co jakby jest cechą charakterystyczną Jezusa. Albo cechą charakterystyczną jego relacji z Ojcem. O cokolwiek byś prosił Ojca, On ci to da. I wracając do psalmu, kiedy czytamy o tym, że Bóg swoje imię i swoje słowo wywyższył ponad wszystko, to Boże imię jest nic innego, jest niczym innym jak Bożym charakterem. Kiedy Bóg się przedstawiał, to mówił, że ma na imię Jestem. Więc to jest Jego charakter, to jest Jego natura, że On jest. Więc gdziekolwiek Ty się znajdujesz, przez cokolwiek przechodzisz, czy jest bardzo źle, czy jest bardzo dobrze, Bóg tam z Tobą jest. Bóg przedstawił się jako jedno z Jego imion, to jest Wszechmogący. Więc jakby ciężko nie było, to Bóg jest ponad to wszystko. Bóg przedstawił się jako łaskawy. Więc jakbyś bardzo nie nawalił, za każdym razem, kiedy do Niego przyjdziesz, On okaże ci łaskę. Bóg przedstawił się jako święty, więc nic, co jest złe, nie pochodzi od Niego. I kiedy to zrozumiemy, jaki jest Bóg, będzie nam dużo łatwiej przejść przez wszystkie trudności i przez ten okres oczekiwania też. I kiedy o tym mówię, to myślę, że są takie dwa podstawowe fundamenty. Pierwszy fundament, aby to złapać, to jest to, co de facto wynika bezpośrednio z definicji słowa zatwardzić serce. Nie zapominaj o tym, co Bóg zrobił dla ciebie. Jak okazał się wierny i ile razy wyciągnął do ciebie rękę. Ile razy cię pobłogosławił. Nie zapominaj o tym. Jakbyśmy poczytali Stary Testament, to ciekawe jest, że Bóg, że tak powiem, wyprowadził Izraela z Egiptu w Księdze Wyjścia, druga księga Biblii. A kazał im o tym pamiętać i to wspominać. Jeszcze przypomniał im o tym, pamiętajcie o tym, w Księdze Amosa, co jest już końcówką Starego Testamentu. Więc przez te wszystkie lata, około 700 lat, Bóg co regularnie im przypominał, pamiętaj o tym, jestem tym samym Bogiem, który wyprowadził cię w potężny sposób z niewoli egipskiej. I to jest taki poziom podstawowy, bym powiedział. Podstawa naszego fundamentu. Ale jest druga rzecz. Bo my jako ludzie mamy tendencję oceniać innych na podstawie ich uczynków. Kiedy mówimy, że jakiś człowiek jest dobry, to dlatego, że widzieliśmy, że się zachowuje miło, grzecznie, pomaga innym i tak dalej. Kiedy ktoś jest hojny, to dlatego, że dzieli się czasem, pieniędzmi, wszystkim. Z Bogiem, jeżeli dłużej żyjesz z Bogiem, to się dowiesz, że Bóg najpierw jest, a potem robi rzeczy. Co to zmienia? To zmienia to, że kiedy w twoim sercu ugruntuje się ta prawda, że Bóg jest dobry i potem okoliczności będą ci sugerowały, że tak nie jest, to po prostu nawet, że tak powiem, odbije się od twojego serca. Bo w twoim sercu już będzie ta prawda. Bóg jest dobry. Bóg jest wierny. Bóg jest miłosierny. I to, ten etap, kiedy jest dobrze, kiedy jest taki spokojny czas w naszym życiu, jest najlepszym momentem do tego, aby budować ten fundament. że Bóg jest i Jego charakter jest autentyczny, prawdziwy, niezależnie od okoliczności. I wtedy nawet jak gdzieś z powodu bólu zapomnisz i nie będziesz miał ochoty pamiętać o tym, co Bóg zrobił dla ciebie wcześniej. A sytuacja, która teraz jest, będzie mówiła, Bóg cię oszukał i że tak powiem, wystawił cię na pośmiewisko, cokolwiek. To twoje serce, które zna Boga, będzie się temu sprzeciwiało. Będzie ten taki cichy głos, to jest jakaś bzdura. To, co słyszę, to, co mówią mi moje emocje, to jest jakaś bzdura. Więc to jest to, to jest ta rzecz. Polegaj na Bożym imieniu, polegaj na Bożym charakterze. A druga rzecz, którą widzimy w tym tekście, to Boże Słowo, też z tego psalmu. I jeżeli chodzi o Słowo, to mamy rozróżnienie na dwa rodzaje Słowa. Jest Słowo Rema, które jest Słowem od Boga do konkretnej sytuacji na dany czas. I to Słowo pada w 23 wersecie, kiedy Jezus mówi, zmartwychwstanie brat twój. Marta tego nie zrozumiała, ale Jezus ewidentnie mówi o tej konkretnej sytuacji, mówi o Łazarzu. Plan mój jest taki, on zmartwychwstanie. Ale co, wracając do tego słowa rema, jak to nam pomoże? Żeby to słowo usłyszeć w twoim życiu, musisz dbać o relację z Bogiem. Żeby to słowo usłyszeć w swoim życiu, musisz pielęgnować relację z Bogiem, bo to będzie atmosfera, w której rzeczywiście Bóg będzie mógł do ciebie mówić, a ty to usłyszysz. Bo problem nie jest z tym, że Bóg nie chce mówić, ale problem jest z tym, że kiedy jesteśmy w złym miejscu, kiedy zaniedbaliśmy relację z Bogiem, po prostu ciężko nam usłyszeć to, co On do nas mówi. Więc dbając o twoje codzienne chodzenie z Bogiem, dbasz o twoje zwycięstwo w momencie, kiedy będzie trudna sytuacja. Żaden dobry rycerz nie przygotowuje się do wojny w momencie, kiedy ona wybucha, ale przygotowuje się do wojny w czasie pokoju. Tak samo z nami. A druga rzecz, to drugi rodzaj słowa, słowo logos, czyli słowo, które jest zapisane w Biblii, jest prawdą, po prostu jest prawdą niezależnie od tego, jak różne mamy okoliczności, jak specyficzne sytuacje mamy. I w 25 wersecie czytamy, kiedy Jezus jej mówi dalej, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. To jest prawda niezależnie od okoliczności. Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. I dla nas prosta lekcja, żeby mieć się o co oprzeć, jeżeli chodzi o słowo logos, musisz też je znać. Więc po prostu je czytaj, więc po prostu je studiuj. Bo mogą być trudy w twoim życiu, gdzie słowo rema, to taki bezpośrednio od Boga, nawet do ciebie nie przyjdzie z różnego powodu. Może ono nie przyjść dlatego, że Bóg już na ten temat się wypowiedział i oczekuje, że będziesz swoją wiarę i swoją ufność bazował na tym, co On powiedział w Biblii. Więc znaj także ten aspekt. Dbaj także o ten aspekt. Nie tylko o relacje z Bogiem, przez modlitwę, przez uwielbienie, ale znaj Jego Słowo. Znaj Jego Słowo, abyś w trudnej chwili mógł wyciągnąć to jako miecz ducha. I zbliżamy się do końca. Ostatnia myśl. I myślę, że może zespół podejść, także żebyście się tutaj nie stresowali, czy już, czy nie już. Także ostatnia myśl jest zapisana w końcówce tej historii, 39 werset i w dół przeczytamy. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień, rzekła mu Marta, siostra umarłego. Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus, czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? I potem od 43. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Dziewczyny Marta, Maria miały pewne oczekiwania co do Jezusa w tej sytuacji. Że przyjdzie i uzdrowi ich brata. Ale pewną, taką dosyć czasami trudną prawdą jest to, że gdyby Bóg miał zawsze spełniać nasze oczekiwania, to nigdy nie byłby w stanie ich przewyższyć. I w tej całej sytuacji Bóg przewyższył oczekiwania Marty i Marii. zrobił dla ich życia coś, co wykraczało poza ich wyobrażenie. Oprócz tego, że miały okazję doświadczyć zmartwychwstania, super, okej, ich wiara się ugruntowała. To, co się wydarzyło w tamtym czasie, spowodowało, że wielu Żydów, którzy przybiegli wtedy do Marty, Marii, aby je pocieszać, uwierzyło w Jezusa. To wydarzenie spowodowało, że wieść o Jezusie jeszcze bardziej się rozeszła i coraz więcej osób zaczęło w Niego wierzyć. I wiem, że to było dla dziewczyn trudne i że miały pewne oczekiwania, że Jezus uzdrowi ich brata. Bóg postanowił zrobić to trochę inaczej i na pewno przewyższył ich oczekiwania. Na pewno przewyższył w tej sytuacji ich oczekiwania. I to wszystko wydaje się trudne, dlatego na zakończenie, na zachętę chciałbym przeczytać dwa fragmenty. Pierwszy z listu do Rzymian 15:5, gdzie czytamy tak: a Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Drugi Kolosan 1:11. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. To wszystko, ta wytrwałość, cierpliwość, która jest potrzebna w tym czasie oczekiwania, znajdziesz ją u Boga. Znajdziesz ją u Boga. Dlatego chociażby, że kiedy jest zapisany owoc Ducha Świętego, cierpliwość jest jedną z rzeczy, która jest tam wymieniona, a Bóg jest dokładnie taki, jak owoc Ducha Świętego. Więc siłę do tego, aby przejść ten trudny czas, nie znajdziesz tylko w sobie, ale przede wszystkim znajdziesz ją w Bogu. I kiedy ja byłem w miejscu, kiedy rzeczywiście przewlekło oczekiwanie, już sprawiało taki ból, złość, zawód, poczucie jakby rozczarowania, bycia oszukanym przez Boga było już takie duże, że o niczym nie pamiętałem, a to, co te myśli, które miałem w sercu i w głowie, to brzmiały z grubsza tyle: Boże, oszukałeś mnie, mam to wszystko w nosie, nie chcę z Tobą mieć już nic wspólnego, weź, dajmy sobie spokój, ja tak nie potrafię żyć. Albo nie mów do mnie w ogóle, albo jak mówisz, to mów tak, żeby to miało sens i żeby to było prawdą. Takie miałem myśli w sercu i gdzieś cisnęło mi się na usta. I bardzo dziękuję Bogu, bo wiem, że w tamtym czasie On te usta mi zamknął. Bardzo dziękuję Bogu, bo wiem, że w tamtym czasie Bóg sprawił, że tego i o wielu gorszych rzeczy nie wypowiedziałem, bo bym tego żałował i nie wiem, jakie by były tego konsekwencje. Ale Bóg był ze mną w tym czasie. Bóg był ze mną w tym czasie i zamknął moje usta, aby nie wyszło z nich coś, co tak naprawdę mogło mieć bardzo poważne, negatywne skutki na moje życie z Bogiem. I to było jakiś tam czas temu. Ale jeszcze lepsze było potem, kiedy, że tak powiem, ten czas oczekiwania dobiegł końca i Bóg okazał się znowu wierny, jak to Bóg ma w zwyczaju. Najlepsze to, co było, to usłyszeć od Boga: jestem z Ciebie dumny. Jestem z Ciebie po prostu dumny, że w tej sytuacji jakby zawalczyłeś o to, aby nie pójść za tym, co gdzieś dyktowało serce. I wiem, że to jest ciężkie i trudne kazanie, ale jeżeli jesteś w miejscu, w którym jeszcze tego nie doświadczyłeś, to dbaj o to, żeby twoje serce się nie zatwardziło, więc szukaj Boga, czytaj Jego Słowo. Pamiętaj o tym wszystkim, wspominaj, dziękuj Mu za to, co dobrego dla ciebie zrobił. Jeżeli jesteś w miejscu, gdzie przechodzisz ten ból, bądź wierny i Bóg na pewno też okaże się wierny. A jeżeli niestety z jakiegoś powodu zatwardziłeś swoje serce, bo było już tak ciężko, to tak jak w tej sytuacji Bóg wzbudził Łazarza z martwych, twoje serce też może wzbudzić z martwych. Przyjdź do Niego i po prostu powiedz Mu o tym, co się wydarzyło. Przeproś, że postąpiłeś w ten sposób. A Bóg jest łaskawy, bo taki jest Jego charakter, taka jest Jego natura. Miłosierdzie to jest niemalże drugie imię Boga. Miłość to jest drugie imię Boga. Wiem, że ma tych drugich imion bardzo dużo. Bóg tak jest. Więc jeżeli do Niego przyjdziesz, na pewno Cię nie odrzuci. I nie pozwól, aby ten korzeń goryczy rósł w Twoim sercu. Wejdź w kulturę przebaczania, nawet jeżeli trzeba zacząć od przebaczenia Bogu, że Cię rozczarował. I pozwól Bogu uczynić z tego wszystkiego, co w Twoim życiu się dzieje, wydarzyło albo może się wydarzy, trampolinę do tego, aby pójść z Nim dalej, aby wydać owoc, który przewyższy Twoje oczekiwania. Amen.